Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, czyli rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: bezprawie wobec Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. W studiu telewizji Trwam witam gości naszego dzisiejszego spotkania. Jest z nami pan Janusz Hirsch, dyrektor generalny Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Szczęść Boże, szczęść witam Boże, panie dyrektorze. I pan Grzegorz Nicia, współzałożyciel ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepokonani Polska. Szczęść Boże, witam Boże serdecznie. Bezprawie wobec Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. W programie nawet będziemy mówili o napaści na tę wyższą uczelnię, która mieści się w Sopocie. Uczelnię, która ma swoje zwyczaje, ma swoją tradycję, ma swoją historię. Zanim przejdziemy, panie dyrektorze, do tych dwóch napaści bardzo brutalnych, o których będziemy chcieli mówić w dzisiejszym programie w rozmowach niedokończonych, warto widzom telewizji Trwam dookreślić, jaka jest historia tej szkoły, z czym ona jest związana i co sobą ta uczelnia reprezentuje i reprezentowała.
Uczelnia jest założona w 2002 roku. Do 2011 roku była zarządzana przez osobę, która dokonała tych dwóch napaści, tak, w bezczelny i bezwzględny sposób, krzywdząc przede wszystkim studentów jakby i wiarę w szkolnictwo wyższe prywatne, tak. To, co się wydarzyło w 2014 roku, 8 lutego jako pierwsze, a następnie 20 lutego w tym roku, no opiewa o tak zwane bezprawie bezwzględne, tak? Bo i funkcjonariusze policji, i innych służb, takich jak prokuratura i sądy, stoją na straży właściwie bezprawnego działania, tak? Bo tutaj w późniejszym czasie opowiem, jak to wygląda, ale uczelnia szkoliła studentów w turystyce i rekreacji, wellness and spa, w informatyce, miała uprawnienia do gospodarki przestrzennej. W 2012 roku otworzyliśmy nowy kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne już po przejęciu udziałów, tak, i uczelnia zaczęła żyć na nowo. Myśmy zainwestowali w budynek, który był niestety, ale już do remontu, duże nakłady były włożone. Następnie przygotowaliśmy sale dydaktyczne, sprzęt multimedialny, komputery, wyposażenie. No, studenci z przyjemnością do nas przychodzili, zapisywali się, chcieli studiować i na tym kierunku byliśmy drugą uczelnią w Gdańsku, która miała kierunek bezpieczeństwa wewnętrzne. W tej chwili już jest tych uczelni więcej, tak, prywatnych i państwowych, ale jakby najście, które miało pierwsze 8, mówię tutaj, lutego 2014, spowodowało to jakby taki wizerunek tej uczelni został zachwiany totalnie. Nakład pracy, wykładowcy, którzy jeździli przez półtora roku po szkołach całego województwa pomorskiego, przekonywały do tego, żeby studiować u nas, licealiści z wielką przyjemnością, jak również jednostki samorządowe, straż pożarna, policja, byli zainteresowani, tak, straż graniczna, no bo ten kierunek jest kierunkiem na obecne czasy potrzebnym, tak. Oprócz tego na dzień dzisiejszy wiemy o tym, że jest bardzo dobrze postrzegany w stosunku do zdobycia lepszych możliwości pracy, zatrudnienia w administracji samorządowej, jak również i w administracji państwowej, tak.
W którym roku nastąpiło przejęcie przez pana tej szkoły, od kiedy pan jest dyrektorem tej szkoły, czyli przejęcie udziałów, i kto był do tego czasu dyrektorem tej szkoły, jaki był podmiot właścicielski?
Znaczy, szkoła ze względu na swą słabą kondycję jakby zarządzania przez byłego rektora Henryka Pieńkosia i jego jakby podległej strukturalnie prorektora i kanclerza spowodowało to, że studenci zaczęli jakby nie przychodzić do uczelni. To było w 2010, w 2011 roku już oni mieli taki krach, że widzieli, że już idzie ku zamknięciu, tak? Ale przedstawili ofertę, że jest w biznesie racjonalnym, że są należności do szkoły, że szkoła, czy jakby był możliwe ktoś, kto zna się na tym, jak ściągnąć te należności, zainwestować określone pieniądze w rozwój, w promocję, tak, otworzenie nowego kierunku, jest przyszłością, tak. No i myśmy w 2011 roku, bodajże 16 grudnia, spółka Pomorskie Centrum Edukacji zakupiła udziały w spółce Akademia, która była założycielem spółki Europejskiej Szkoły Wyższej, tak? Odbywało się wszystko to w zaufaniu, z bezpieczeństwa, które mój prawnik, który tworzył umowę docelowo zakupów, tak, wyszczególnił, że jeżeli wyjdą jakieś fakty ukryte w tym sprzedaży udziałów, no to udziałowcy, którzy byli obligowani i rektor, poddał się rygorowi 3/7 co do zwrotu należności i pokrycia tych kwot, które mogły być nieujawnione. No i w 2012 roku w sierpniu wyszły niestety dla szkoły niekorzystne, ale zarazem bardzo niekorzystne dla byłych udziałowców i dla władz szkoły poprzednich rzeczy, że wyprowadzali sobie pieniądze na fikcyjne świadczenia, tak? Z pieniędzy wpłaconych przez studentów, przez różnego rodzaju stypendia. No i zaczęliśmy badanie ksiąg. To się jakby od tego zaczęło. Przyszli, biegli, zbadali księgi, sprawdzili jakby stan wydawanych pieniędzy, że był bezpodstawny, no i zaczęliśmy jakby próbować egzekwować na drodze ugodowej, tak. Zrobiłem spotkanie, powiedziałem, że niech oni tutaj ustosunkują się w jakiś sposób, no nie wiadomo dlaczego nagle, jak dowiedzieli się już o tym w 14 roku bodaj, że to było na przełomie 13-14 roku, wpadli na pomysł, że na fikcyjnej ugodzie między byłym pracownikiem i byłym rektorem przejmą budynek, zabiorą dokumentację i zniszczą wszystko, żeby nie musieli oddawać. Chciałbym zaznaczyć tutaj widzom, jak i tutaj księdzu, że kwota była obagatelna, chodziło o kilka milionów złotych wyprowadzonych, tak? My mogliśmy wystąpić tylko o roszczenie, które nie było przedawnione, to jest około 1,5 miliona, tak? Ale tych pieniędzy zostały wyprowadzone nie na statutowe wydatki uczelni, około kilka milionów złotych. Nie chcę tutaj pomylić się o jakąś ścisłą kwotę, ale jest to między 5 a 6 milionów, tak? Na tamten czas, ja mówię o 2012-2013 roku. No i pierwsza napaść zdarzyła się na fikcyjnej ugodzie, tak, gdzie ja byłem powołany w 2013 roku jako dyrektor generalny zarządzający strukturami, tak, przez Senat, najwyższy organ uczelni, który mnie powołał na dyrektora generalnego, więc mogłem wykonywać wszelkiego rodzaju czynności, egzekwując tą należność dla uczelni, nie dla spółki założyciela, tylko dla uczelni.
Działania z drugiej strony trwają. Co się dzieje 8 lutego 2014 roku?
Wygraliśmy w 2016 roku przed Sądem Rejonowym w Sopocie unieważnienie tytułu, który był fikcyjną ugodą, po czym wygraliśmy batalię, trudną batalię z Sądem Rejonowym w Sopocie, który dwukrotnie oddalał substytucjalny akt oskarżenia przeciwko komornikowi, który bezprawnie wyszedł 8 lutego i 10 lutego 2014 roku. W tej chwili siedzi na ławie oskarżonej. Myślę, że tutaj kolega na ten temat coś powie, bo uczestniczy z ramienia stowarzyszenia. Ale też, co się dzieje? No my dostajemy wyrok, z którego jednoznacznie wynika, że to było bezprawie i 20 lutego już napadają nie w sposób, można powiedzieć, cywilizowany, tak? Że idą z komornikiem, tylko wchodzą na bezczelnego, wyrzucają studentów, wyrzucili pracowników, wyrzucili instytucje, które były tam, bo tam była też u nas szkoła fotografii, były stowarzyszenia, byli organizacje społeczne, które działały na terenie Sopotu. Myśmy im udostępniali lokalu, tak? Na zasadzie tak zwanej wzajemnej współpracy, bo to dotyczyło stowarzyszeń, tak? No i przywłaszczono majątek o bardzo dużej wartości. Ja dzisiaj nie chciałbym przybliżać, ale to nie między 4 a 6 milionów, ale wartość odtworzeniowa, która dotyczy kilkunastu tysięcy dokumentacji studentów przez te prawie 15 lat, które były w uczelni, to trzeba wycenić indywidualnie, bo tych dokumentów tam było, tak jak mówię, kilka tysięcy studentów, powoduje to, że każda teczka studenta jest do odtworzenia, tak, do dokumentacja uczelni. Na tym, co im zależało, żeby zawładnąć, żeby nie można było postępowania, na której oni zostali oskarżeni, tak, jako rektor i prorektor i kanclerz siedzą na ławie oskarżonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, tak, prowadzone postępowanie, które jakby daje światło w tunelu, że po badaniu wnikliwym zostaną skazani, tak, no bo to ku temu wszystko mamy nadzieję, tak, no Sąd Sopocki, trudne kłody rzuca nam pod nogi, nie wspominając o tym, że pani prokurator, która dostała dokumentację administracyjną przygotowaną ze zgłoszeniem o próbie popełnienia przestępstwa, nie zrobiąc nic, umorzyła tak, że można napaść na szkołę, zawładnąć dokumenty, można zabrać mienie i mówi, że właściwie się nic nie stało, bo pełnomocnik osoby, która napadła, napisał, że można było te dokumenty odebrać. Gdzie postępowanie jest w sądzie w Sopocie o przywrócenie prawa posiadania? Niezwłocznie dla sądu w Sopocie jest 8 miesięcy i nie ma nic. Niezwłocznie przepis mówi jednoznacznie, że to jest w trybie takim niezwłocznym, to jest 14 dni do 30 dni w przypadkach wyjątkowych, jeżeli są jakieś wahania. No to się odbyło 6 rozpraw i nie stoimy w tym samym miejscu. No studenci, najgorsze jest dla studentów, no my im tłumaczymy, że my jako uczelnia nie możemy zrobić tego, co zrobił on na paści, no bo jeżeli my napadniemy na ten, to my będziemy w tej samej sytuacji, co on, tak? On jako osoba oskarżona, siedzi na ławie oskarżonej, jako prominentny działacz Układu Gdańskiego i Sopockiego, no pływa jak ryba w wodzie, tak?
O tym układzie, panie dyrektorze, powiemy za chwilę. Pan Grzegorz Nicia, współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepokonani Polska. Panie Grzegorzu, pierwsza napaść, bo tak to dzisiaj nazywamy, 8 dzień miesiąca lutego 2014 roku, wchodzi komornik. I co się okazuje? Wchodzi komornik nieprawnie, dlatego że nie jest związany z tym rewirem, na terenie którego mieści się szkoła, ale także komornik narusza artykuł 227 ustawy o szkolnictwie wyższym, stanowiący, że służby państwowe mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora.
Tak, najdziwniejsze w tym wszystkim jest jeszcze to, że komornik nie miał tytułu prawnego, aby wejść, tytułu wykonawczego, aby wejść na teren uczelni, ponieważ on dysponował tytułem wykonawczym przeciwko byłemu już dziekanowi, który był dłużnikiem, który wskazał, że rzekomo na terenie uczelni znajdują się jego rzeczy. I pomimo tego, że obecne władze w tym czasie i pan Janusz Hirsch i administracja uczelni zapewniały, że tutaj nie ma nic, żadnych rzeczy tamtego dłużnika, komornik, był to komornik ze Słupska, który, ponieważ...
A szkoła mieściła się w Sopocie.
Tak. Przyszedł tutaj komornik ze Słupska, który wkroczył właśnie na teren uczelni, zaczął wyrzucać studentów, zaczął zajmować dokumenty, przedmioty, sprzęt komputerowy, zaczęto to znosić wszystko do jednego komputera. Weszło na teren uczelni kilkanaście osób, w asyście też policji, tak? To trzeba też zaznaczyć. I pomimo tego, że były protesty, komornik prowadził czynności egzekucyjne. Do tego doszło, że komornik rozwiercał drzwi, zamki w drzwiach, żeby dostać się do pomieszczeń, gdzie niektóre pomieszczenia były otwarte. Tak, wystarczyło klamkę nacisnąć i można było wejść, a oni otwierali, rozwiercali drzwi. No to się wiąże pewnie z tym, że za otworzenie drzwi komornik dostaje wynagrodzenie, tak? Komornik wtedy w 2014 roku działał przez dwa dni, bo to była sobota i poniedziałek. I dopiero no, tutaj szybka interwencja władz szkoły, złożenie sprzeciwu do sądu w Sopocie, do sądu rejonowego w Sopocie, no, zapobiegło dalszemu zajmowaniu tych pomieszczeń, ale to tak mówię, to nie przeszkodziło wyrzuceniu studentów, bo na terenie tego budynku znajdował się też akademik, w którym mieszkali studenci nie tylko Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie, ale i innych uczelni z terenu Trójmiasta. Oni zostali z tego obiektu wyrzuceni. Nie wszystkim zapewniono mieszkania, czyli lokum zastępcze.
Właśnie,
tak?
Miał być hotel zastępczy, znajdujący się gdzieś nieopodal akademika. Okazało się rzeczywiście, że tych miejsc zastępczych zabrakło dla studentów.
Zabrakło. Ja uczestniczę teraz w postępowaniu jako stowarzyszenie, w postępowaniu karnym przeciwko panu komornikowi Lidakowi, komornikowi ze Słupska, i studenci, część studentów przyznaje, że mieli zapewnione mieszkanie, natomiast kilka osób zeznało, że tego lokum zastępczego nie otrzymali. Więc ta działalność komornika upartość jego w tych działaniach. Była wyjątkowa jakaś, no, rażąca, tak? Trzeba też wspomnieć, że tutaj z informacji, które do nas dotarły, żaden komornik z Trójmiasta, z rewiru właściwego dla Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie, nie chciał się podjąć tych działań komorniczych. Dopiero tak.
Czyli kolega ze Słupska po znajomości?
Na pewno, inaczej tego nie było, nie można tego powiedzieć. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć w ten sposób, że uczestnicząc w tych kilku rozprawach w sądzie rejonowym w Sopocie przeciwko komornikowi, komornik tłumaczy, wydaje się tłumaczyć to w ten sposób, że to on tam nic nie robił. Że ci ludzie, którzy z nim weszli, to oni zrobili bałagan, to oni wynosili wszystko, to oni niszczyli przedmioty, niszczyli mienie, to oni wyrzucali studentów z akademika, a nie pan komornik. Tylko gdyby tego pana komornika tam nie było, to oni by tam nie weszli. On po prostu kazał im robić to i to. Natomiast on się teraz dzisiaj w sądzie tłumaczy, to ja to widzę, tak? I to widzę w ten sposób, że również sędzia prowadząca to postępowanie idzie w tym kierunku, żeby skończyć to postępowanie w ten sposób, że to pan komornik nie jest winny temu, co się tam stało, ponieważ to nie on przenosił dokumenty, to nie on niszczył sprzęt, to nie on rozwiercał dokumenty, bo takie drzwi, bo takie pytania wprost padają, czy pan widział, że to komornik rozwiercał zamki w drzwiach. To jest dla mnie troszeczkę niepojęta rzecz, żeby takie...
Panie dyrektorze?
No powiem tak, no tutaj akurat pan Grzesio się pomylił, to nie był dziekan, tylko to był pracownik na zlecenie, tak, pan Mariusz Rauda, nie był dziekanem, tylko był... I on poddał się tej próbie ugodowej, która została podpisana w miesiącu listopadzie, a prawomocność nałożono na zasadzie chyba w grudzień czy styczeń 2014, a w listopadzie 2013 została złożona. Więc jakby samo badanie przez sąd sopocki, który badał to 3 lata i podjął słuszną decyzję, że uchylił te tytuły wykonawcze, tak, przez komunika, które były, jednoznacznie wskazuje na to, że to było działanie przestępcze, ale część osób, które działały w tej uczelni i których dokumentów myśmy ujawnili w 2012 roku, właśnie tak jak powiedziałem, ten układ sopocko-gdański, tak, ewidentnie było widać, tak, że tam dokumentacja osób, które był prorektorem, zajmował się nie tylko pracą nadzorowania swoich podwładnych wykładowców, tak. No były tam teczki rektora AWF-u Czerwińskiego, tak, była teczka Henia Majewskiego, byłego szefa MSWiA, tak, gdzie one nigdy nie powinny tam być, tak, one były w sejfie, tak, i on je miał na zasadzie takiej, jak on to później przyszedł to odebrać, pokwitować, powiedział, bo mu zostawił kolega, ale my wiemy, kto przychodził tam, bo przez ten okres niecałego roku, jak on tam był, tam przychodzili szefowie CBOS-u, tak, byli, tak, przychodził szef CBA, były, tak, który też bardzo ściśle współpracował z prokuratorem, który na dzień dzisiejszy został odsunięty, prokuratorem okręgowym Różyckim, który tak naprawdę w sprawie innej, której też uczestniczyłem, tak, to było powiedziane, że nie można tej osoby nigdy narazić na szwank, tak, ponieważ to jest przyjaciel, to jest kolega, oni robią wszystko zgodnie z prawem, nieważne, że otrzymywali samochody z zaniżonych wartościach, nie płacili po 200 tysięcy, nie, no to zostało udowodnione, no, ale trzeba wszystko umarzać, no bo to jest taki był przyjęty jakby cykl działań, tak. A tutaj jeżeli chodzi o komornika, no komornik był dlatego ze Słupska, bo każdy normalny komornik z Trójmiasta bał się o reputację, tak? No, ten komornik się nie bał, bo wiedział, że tego typu najście wiąże się też z reputacją, z konsekwencjami, tak? A idąc dalej, no on powiedział wprost drugiego dnia, to było w poniedziałek, że on się pomylił, on to powiedział przed kamerami, to jest nagrane w TVN-ie, on się pomylił, bo on został źle poinformowany przez wierzyciela i wprowadzony w błąd, gdzie prawnicy tłumaczyli mu w sobotę przez 10 godzin ponad, tak, prawie że 12 godzin, to on powiedział na koniec sobotniego wieczoru, gdzie my mu mówimy, że on musi zaprzestać działań w sobotę, on mówi, że nie, ale prawnik i ja zwracamy mu uwagę, że ustawa o komornikach mówi, że jest następny dzień wolny, on nie może po 22 godzinie prowadzić czynności. No to wtedy, jak już to było, to wtedy zaprzestał. Ale policja mu asystowała, on wprowadził te osoby, tak jak tutaj pan Grzegorz powiedział, on je wprowadził na teren budynku i on za nie odpowiadał. One były w jego asyście. I dzisiaj tłumaczenie, że on nie wie, co oni robili, on nie wie, co oni tam wykonywali, gdzie był jego brat, jego asesorem, tak? Więc to dla nas jakby całego postępowania to nie ma znaczenia, ale sąd bada tylko jakby aspekt tego, czy on, czy nie on. A tutaj nie ma znaczenia. Prawo mówi jednoznacznie, jeżeli komornik wchodzi na teren obiektu czy nieruchomości, która jest bezwzględnie do zajęcia, to on musi mieć tytuł prawny. On tytułu prawnego nie miał. On wiedział od samego początku, gdy my tam weszliśmy mniej więcej po godzinie, że powinien odstąpić. A on te czynności dalej trwał. No tutaj widzowie powinni wiedzieć, za otwarcie drzwi, dlaczego się tak dzieje w całej Polsce. Za otwarcie drzwi komornik, nie za otwarcie, tylko za rozwiercenie lub otworzenie ma 1000 zł netto. Więc jak on zobaczył w szkole jest ponad 100 drzwi, no to sobie łatwo powiedzieć, on miał 100 tysięcy dniówki są wyliczone. I on to powiedział, ja będę otwierał każde drzwi, mimo to, że na samym początku wierzyciel mu wskazał tylko 8 drzwi. Wskazał mu do recepcji, wskazał mu do rektoratu, do pomieszczenia kanclerza, do pomieszczenia rektora, tam gdzie były dokumenty. Wskazał dokładnie te pomieszczenia, gdzie były dokumenty. Potem jak już sytuacja zaczęła jakby umykać się jemu z zarządzania, tak, no to wtedy rozszerzył wszystkie drzwi. Ale studenci zostali już wyrzuceni. Studenci o godzinie 14-15, większość studentów już nie była na uczelni, tak, mimo to, że trwały zajęcia podyplomówki, tak, więc szkoła normalnie wykonywała zajęcia, więc każdy normalny komornik odstąpiłby, zostawiłby tytuł wykonawczy, którego nie chciał pokazać i przystąpił w poniedziałek do czynności. My byśmy, jeżeli byśmy byli stroną, my byśmy się do tego odnieśli. No poszliśmy do sądu, sąd od razu w ciągu 4-5 godzin wydał wstrzymanie tego działania, tak? Bo wiedział, że my nie jesteśmy stroną, że były pracownik, notabene jego podwładny pracownik do dnia dzisiejszego, bo on dalej z nim współpracuje, tak? Ten się poddał ugodzie, pan Mariusz Lauda, który od niego dzierżawi część nieruchomości dalej i cały czas dzierżawi w tamtym czasie. To chodziło tylko o świadome przejęcie dokumentacji uczelni, zdobycie majątku uczelni, tak? I pozbawienie jakby roszczeń, które wynikały z czystego rachunku bilansu rachunkowego, tak?
To rok 2014, a rok 2017, 20 lutego, panowie?
No tutaj powiem tak, no 20 lutego dostaję telefon, jestem bardziej zdziwiony niż w 14 roku, tak? Dlaczego? No bo my dostajemy od naszego pełnomocnika 20 bodajże 3 stycznia informację, że wygraliśmy w sądzie w Sopocie o bezprawne wtargnięcie i wydanie tego tytułu, tak, które jest, mogę tutaj, żeby nie być gołosłownym, przytoczę dokładnie część tego, takie, która jest ważna, tak. Badając sprawę ugody przed Sądem Rejonowym w Gdyni z 20 listopada 2013 jest sygnatura akt, tak, nie może być podstawą prowadzenia jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych wobec powoda Janusza Hirsza, Akademii Spółka ZOO oraz Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Nie może być. Więc sąd to jednoznacznie i to jest prawomocny wyrok. On był 20 grudnia wydany, uprawomocnił się tam 23 stycznia. Myśmy go otrzymali na początku lutego, tak? No, przekonani jesteśmy, że wszystko no, prawo zadziałało. Mhm. Po czym za tydzień wpadają z ochroną, wyrzucają pracowników recepcji, zamykają obiekt, znowu rozwiercają zamki, wyrzucają studentów, nie wpuszczają już w ogóle wtedy do budynku nikogo. My występujemy do sądu, występujemy do policji. Stowarzyszenie występuje, że chce odebrać swoje dokumenty, dokumenty założycielskie, dokumenty osób, które wysyłają różnego rodzaju sprawy, bo my uczestniczymy w postępowaniach w całej Polsce, tak, to jest kilkadziesiąt rozpraw mamy w roku jako stowarzyszenie, do których przystępujemy pomagając ludziom, tak, gdzie bezprawie sądownictwa i administracji samorządowej, która urzędów skarbowych i urzędów celnych odbywała się w poprzednich latach, my przystępujemy do tych postępowań. te wszystkie dokumenty zostały zawładnięte i nie zostało oddane. Mamy kilka tysięcy teczek studentów, mamy i my do policji składamy zawiadomienie, policja przekazuje do prokuratury, a pani prokurator mnie wzywa na przesłuchanie, jest to marzec. Miałem jeszcze w tym dniu, pamiętam jak dzisiaj, wypadek 10 marca, mówię, że nie dojadę, bo miałem wypadek pod niemiecką granicą, przyjechałem później tydzień. I mówi, no ona to rozumie, bo ona zna prokuratora Różyckiego, on też ją gnębił przez ileś lat, że nie dał jej możliwości wykazania się. I ona mówi, no dobrze, że przyszła dobra zmiana. No ja zakładam, że będzie badała, no nie musi przyznawać racji komu chce, ale niech bada sprawę. No to nasze wnioski dowodowe, przesłuchane świadków, którzy potwierdzili, że tak było, dokumentacja zdjęciowa. Pani prokurator przez 6 miesięcy nie zrobiła nic. Po 6 miesiącach umorzyła postępowanie, od którego odwołaliśmy się oczywiście, tak? I pani Przybylska mówi tak, pani prokurator, przepraszam, nie Przybylska, bo to jest prowadzące postępowanie, tylko pani Piórkowska, pani prokurator, zastępca w tej chwili powołana jako zastępca prokuratora rejonowego w Sopocie. Pani Piórkowska mówi, nie przekonały mnie wasze aspekty, a przekonały ją, żeby widzowie wiedzieli. Oświadczenie pełnomocnika pana Henryka Pienkosia, który napisał, no można było odebrać dokumenty i nie odebrano. Mimo to, że w tym dniu byłem na terenie uczelni, nie można było odebrać, bo ich nie było już tam. One zostały następnego dnia zawładnięte, zniszczone albo przewiezione gdzie indziej, bo ich tam nie ma, tak? Mienie szkoły tam nie ma, myśmy mamy dokumentację zdjęciową. No to pojechaliśmy do pani prokurator, o już niech pan Grzesiu opowie, to na początku nie chciała w ogóle z panem Grzegorzem rozmawiać, gdzie jego mienie zostało też stowarzyszenia zajęte.
Bo my jako stowarzyszenie też jesteśmy stroną pokrzywdzoną w tym zajściu, ponieważ nasza siedziba mieściła się w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej w Sopocie. I oprócz tego, że tam jest Europejska Szkoła Wyższa pokrzywdzona, to również stowarzyszenie. Ja na początku tam pani prokurator nie chciała mi udostępnić, żebym się zapoznał z aktami. Dopiero po jakiejś tam dłuższej chwili. Natomiast najdziwniejsze, bardzo zaskakujące jest tutaj samo postanowienie o umorzeniu, tak? Oparte tylko i wyłącznie na tym, bo postępowanie toczy się w sprawie zawłaszczenia imienia Europejskiej Szkoły Wyższej i naszego stowarzyszenia. Pani prokurator w uzasadnieniu stwierdziła, że nie doszło do tego przestępstwa, ponieważ ci, którzy zawładnęli, to oni chcieli wydać, tak? Tylko, że zawładnięcie tego mienia, wejście na teren szkoły miało miejsce 20 lutego 2017 roku. Natomiast pismo skierowane przez pełnomocnika pana Pienkosia, wystosowane do naszego stowarzyszenia, nie wystosował takiego pisma, tylko do Europejskiej Szkoły Wyższej, jest z końca czy z połowy czerwca, czyli po 4 miesiącach, a to już gdy państwo dowiedzieli się o tym, że się toczy takie postępowanie karne w sprawie tego zawładnięcia, więc oni wystosowali takie pismo, że no to proszę odebrać te rzeczy, ale wskazali adres tej konkretnej tam budynku szkoły i gdy pan Janusz się udał na teren do Sopotu, na teren pod adres szkoły, no to tam już nic nie było, tak? Tam trwał remont tego budynku, tam były wyburzane pomieszczenia, nic tam nie było.
Ja powiem też, żeby telewidzowie wiedzieli tutaj, czy Piotrze, że jakby w kontekście pierwszej rozprawy, która się odbyła, tak, to był marzec, tak, i potem na przełomie marca i kwietnia, pełnomocnik pana Henryka Pienkosia już reprezentował inny podmiot, tak? I reprezentowała ta sama kancelaria już następny podmiot, który był fikcyjnym podmiotem, ja uważam do dzisiaj jest fikcyjnym, tak? Tylko na potrzeby, żeby przejęcia tych dokumentacji, bo postępowanie karne, które się toczyło w stosunku do niego, gdzie on siedzi na ławie oskarżonej, wskazał, że tam już nic nie ma. Jeżeli pełnomocnik reprezentuje 3 podmioty, jeden z tych podmiotów, ten ostatni i ten pierwszy, który jest Henryk Pienkoś, wskazuje, że już tam nie ma tych rzeczy, to co mieliśmy odebrać w czerwcu? Ale ja pojechałam odebrać w czerwcu, nic nie było. Był budynek cały rozwalony, nieruchomość i ruchomości, które były w postaci kilku domków innego podmiotu, PNI, spółka z o.o., które były zawładnięte przez pijaczków. Ja tylko tyle, co zrobiłem, spisałem dane tej firmy, która niby remontuje. No to do pani prokurator to wszystko doniesie. przenieśliśmy, żeby chociaż przesłuchała ich, tak, żeby pojechała na miejsce, sprawdziła, co się działo, no to nie zrobiła właściwie nic. No, chyba zachłysnęła się tym, że została zastępcą prokuratora rejonowego w Sopocie, tak, i zapomniała o tym, bo na spotkaniu, które pan Grzegorz Nicia był, ja jej mówię, pani prokurator, ja wszystko potrafię zrozumieć, ale nie rozumiem tego, że ja dzisiaj pani ukradnę samochód, tak? Przywłaszczę go sobie, może tak, przywłaszczę sobie, za 4 miesiące powiem, że ja go przywłaszczyłem, oddaję,
a tam go nie ma.
I nie ma przestępstwa. Ale nie, ona mówi, że ona stwierdziła na oświadczeniu, bo nie poszła sprawdzić, ona powiedziała, oświadczenie było, że można było odebrać, ale jak można odebrać coś, czego tam już nie ma? I to zostało w sądzie, w tym postępowaniu, które się jeszcze toczy, wskazane, bo pełnomocnik wskazał jednoznacznie, że tam już tego nie ma, więc w tym postępowaniu w kwietniu on oświadczył jako pełnomocnik jednego z trzech podmiotów, że tam tego nie ma, a w czerwcu, gdy się dowiedział, że myśmy złożyli zawiadomienie na policję i policja prowadzi postępowanie, tak, no to nagle wskazał pismo, że Europejska Szkoła Wyższa ma odebrać rzeczy, których właściwie tam może są. No to budynek był w stanie nieskazitelnym. Godło Polski, tak? Zerwane, zniszczone. Wszystkie sztandar Europejskiej Szkoły Wyższej, zawładnięty. Idąc dalej, tam było też biuro posła, które zostało zawładnięte, tak? Było stowarzyszenia, tak? Dokumentacja. Była też siedziba szkoły fotografii, która miała w salach wykłady, więc...
Ale karty egzaminacyjne, dyplomy to przecież...
No i teraz jak myśmy wystąpili, że prosiliśmy sąd, ten, który w Sopocie prowadzi, żeby chociaż wydał postanowienie co do zwrotu kart egzaminacyjnych indeksów, żeby można było przeprowadzić egzaminy, tak, licencjackie, tak, które w czerwcu są pierwsze terminy, tak. No to sąd na to się nie przychylił w ogóle. Następnie, gdzie 2 października mieliśmy mieć rozprawę, właściwie już zakładaliśmy, że końcową, tak. Okazało się, że pani sędzia zachorowała, przyniosła zwolnienie, zachorowała. I do dnia dzisiejszego nie wiemy, kiedy jest następny termin, tak? Ale idąc w myśl prawa, które przedstawia sąd w Sopocie, to sąd w Sopocie jest oburzony, że my w ogóle czegokolwiek chcemy od państwa polskiego poprzez sąd, który nam ma pomóc w odzyskaniu tego, co słusznie nam się należy. No to pani prokurator jeszcze im pomogła. Mamy nadzieję, że tak jak wcześniej sąd okręgowy, który stanął na straży jakby prawa, widocznie sędziowie zobaczyli. No nie da się ukryć tego, jeżeli włączę telewizor, płytę DVD i widzę, że ktoś napada, komornik napada, przyznaje się do tego, że zrobił błąd, że popełnił przestępstwo, że powie, że go nie było. No bo w Sopocie to się wydaje, że nie, jak my poprosiliśmy na poprzedniej rozprawie u pani sędzi, która siedzi komornik jako oskarżony, żeby puściła film DVD, to była oburzona w ogóle, że dlaczego my takie może damy. A to jest ogólnodostępne, można wejść w internet, sprawdzić, co się działo. Idąc dalej, w dniu dzisiejszym, co nas czeka? No nas czeka batalia z sądem w Sopocie, który mam nadzieję, że przyjdzie po prawo, przeczyta, tak, a nie, że będzie funkcjonował się tym, że komornik, będąc z układu niestety sądowniczego, tak, jeszcze próbował członka stowarzyszenia, bo wtedy pan Grzegorz Nicia nie mógł być, ja wystąpiłem jako członek stowarzyszenia, powiedział, że mnie skaże, że ja źle wyrażam się na temat sądu. A my jako stowarzyszenia, jeżeli występujemy w postępowaniach, my nie jesteśmy po stronie sądu, ani po stronie prokuratury, my jesteśmy od monitorowania praworządności sądu. To znaczy, że jeżeli sąd popełnia błędy, tak, to my jako stowarzyszenia składamy wnioski dowodowe o to, żeby je rozpatrzyć na korzyść pokrzywdzonego lub powoda, który wnosił postępowanie. Tak? No nie może być tak, że dzisiaj sędzia, który powinien znać prawo na wylot, tak? Tak jak w polskim znaczeniu to jest, jeżeli ja dzisiaj popełnię błąd, czy ktokolwiek inny, to sędzia jest od tego, żeby wskazać ten błąd i ewentualnie, czy był umyślny, czy nieumyślny, ukarać odpowiednią karą. Na dzień dzisiejszy w wielu postępowaniach my uczymy sędziów prawa. Wielu. Mieliśmy w Suwałkach, w Warszawie kilka takich słynnych wystąpień, gdzie uratowaliśmy, gdzie pani Krystyna Chojnacka popełniła samobójstwo, gdzie urząd celny i urząd sądy przez 23 lata postępowanie robiło. Dopiero jak myśmy wystąpili jako stowarzyszenie, ujawniliśmy łamanie prawa bezwzględnego, tak? Zakończyło się w ciągu 6 miesięcy. Ale kobieta odebrała sobie życie. Dzisiejszego dnia szkoda jest całej rodziny, bo to rodzina cierpiała tak przez 23 lata, gdzie została okradzona przez urzędy celne. Gdzie do urzędu celnego występowaliśmy wielokrotnie. Jesteśmy przez to taką czarną owcą w sądownictwie, tak? Jesteśmy tą czarną owcą, która pomaga odzyskać godność człowieka i praworządność instytucji, która powinna być sądem czy tam administracyjnym. Na dzień dzisiejszy my mamy nadzieję, że sąd się obudzi w Sopocie i wyda to postanowienie w końcu, bo on nie ma innego wyjścia. On musi wydać, jeżeli nie wyda tego wyroku zgodnie z prawem, to złamie prawo. Bo sędzia, która prowadzi postępowanie, Olszewska Kowalska, ma obowiązek niezwłocznie wydać postanowienie o przywróceniu prawa posiadania. To mówi przepis. A jej 9 miesięcy trwa i ona, nie wiem, jak nie czytała tego prawa będąc na uczelni, powinna go przeczytać. Niezwłocznie przywrócić prawo posiadania miru domowego, który w ostatnim czasie miał bez zakłóceń. I pan Henryk Pieńkoś i osoby, które on pełnomocnik reprezentuje, mówią, tak, Europejska Szkoła Wyższa tam była 15 lat. Bez żadnego incydentu. Europejska Szkoła Wyższa tam zrobiła remont. Europejska Szkoła Wyższa studentów prowadziła, więc sędzia powinien na pierwszej rozprawie wydać postanowienie i o to, żeby oddalić ich posiadanie. Mimo to, że oni zrobili sobie tak zwaną sprytną przekładankę, że podnajęli firmie Krzak, która w ogóle była w organizacji, a następnie na firmę Słupa, którą ja tak mogę to prosto powiedzieć, bo jeżeli ktoś mówi o tym, że nie mając pieniędzy będzie remontował obiekt, bo oferta była w internecie i on wyda 100-150 tysięcy, tak, a telewizowie muszą o tym wiedzieć, że nie może ktoś wydać 100-150 tysięcy, bo wywiezienie gruzów to jest 100 tysięcy, a gdzie jest to nakłady wymiany wszystkich ścianek tego, jak ktoś ma takie orientacje, że budynek 1700 metrów, to trzeba wydać kilka milionów na remont. No i ten człowiek nie ma. No to mówienie takie, po prostu został podstawiony do pewnych czynności, tak?
Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, myślę, staje się takim przykładem, papierkiem lakmusowym, który pokazuje bardzo mocno, że ta, panie Grzegorzu, reforma sądownictwa w Polsce jest niezwłoczna, bo rzeczywiście ten proces, te procesy, zderzenie się z wymiarem sprawiedliwości w tym bardzo konkretnym przypadku, w państwa przypadku, pokazuje, że to jest wszystko jakieś takie bardzo enigmatyczne, zagmatwane i na pewno zwykły obywatel jest w stanie się w tym bardzo łatwo zgubić.
Znaczy, zwykły obywatel się w tym gubi i zwykli obywatele bez pomocy organizacji społecznych nie są w stanie sobie poradzić z sądem, tak? Bo trzeba to wprost powiedzieć, że my mamy dzisiaj, od wielu lat zresztą, tak? Cały czas to jest jedno kolesiostwo, tak? Jakaś sitwa, powiązanie na linii sąd, ale też prokuratura. Przede wszystkim, moim zdaniem, prokuratura też, ale i komornicy, i radcowie prawni, i adwokaci. Tutaj w takich sytuacjach sądy bardzo przychylnym okiem patrzą na swoich kolegów sędziów, na swoich kolegów prokuratorów, na swoich kolegów adwokatów i radców prawnych i uważają ich za bardzo, bardzo, bardzo przychylnie na nich patrzą, tak? I osoba postronna, to znaczy zwykły obywatel, gdy idzie do sądu, sam idzie, zderza się z takim murem, tak? Z jednej strony ma prokuratora, sędzi, który też powinien stać na straży praworządności, ale tak nie jest, tak? I sędziowie, sądy, tak? Zwracają się do osób, szczególnie takich, które są w sądzie pierwszy raz, drugi raz, te osoby są bardzo bezradne, nie wiedzą, jak się odezwać. Uważają, że zresztą, gdy w ogóle dostają zawiadomienie, że mają się stawić do sądu, to po prostu ludzie się boją, się trzęsą i po prostu nawet wsparcie takiego stowarzyszenia jak nasze jest bardzo pomocne, bo dodaje im otuchy. My występujemy w wielu sprawach nie jako pełnomocnik, przedstawiciel strony, tylko jako strona, tak? Bo my mamy w swoim statucie dbanie o praworządność wymiaru sprawiedliwości. I gdy stowarzyszenie uczestniczy w postępowaniach, jest inaczej strona, czy to powód, pozwany, czy oskarżony, jest zupełnie inaczej traktowany przez sąd.
Za chwilę, panie dyrektorze, chciałbym już teraz zaprosić widzów telewizji Trwam do współtworzenia naszego spotkania. Bezprawie wobec Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie, w studiu telewizji Trwam, pan Janusz Hirsch, dyrektor generalny Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie, a także pan Grzegorz Nicia, współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepokonani Polska. Telefon dla Polski Północnej 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. oczywiście telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz dwa numery telefonów dla widzów spoza granic ojczyzny 56 657 00 13 oraz 56 657 00 14 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Chciałbym jeszcze nadmienić do tego właśnie bezprawie, które my jako stowarzyszenie uczestniczymy. Byliśmy w takim postępowaniu, gdzie nie dalej jak to jest około miesiąca temu, gdzie poseł do Sejmu z ramienia Platformy, tak, unika od zapłacenia zobowiązania i sędzia mówi, prowadzi postępowanie, zeznaje jego syn i następnie ten syn zaczyna kłamać, no bo fakty zaprzeczają siebie. No i ja jako strona mówię, proszę o odebranie przysięgi od świadka. No, po czym sędzia w tym momencie zdziwaczała, że jak można odebrać w trakcie przesłuchania przysięgę o nieskładaniu fałszywych zeznań. Pełnomocnik tego posła, tak, może to nie, on jest osobą publiczną, to jest poseł Lamczyk, który wiele osób w dziwnych okolicznościach nie rozliczył się z pieniędzy, to poseł Lamczyk ma pełnomocnika, który mówi, proszę się ustosunkować i nauczyć prawa i pełnomocnika zapytać, co pan może, co nie. Ja mówię, to ja bym prosił, żeby to postępowanie było jednak w ten sposób prowadzone, jak ja sobie go życzę, bo prawo mówi jednoznacznie, że w momencie, gdy strona stwierdza, że chce odbioru przysięgi, to powinna być odebrana. No to sędzia na to mówi, z mojego doświadczenia, które wieloletniego ja mam, jeszcze nigdy się z takim czymś nie zdarzyło. No to ja odpowiadam, z mojego doświadczenia jako członek stowarzyszenia, który jesteśmy kilkadziesiąt razy w roku w różnych postępowaniach, to jest normalna rzecz. Przerwa na 15 minut, pani sędzia chodzi po pokojach, wraca i mówi, odbieram przysięgę. No i wracamy do tego właśnie układu różnych relacji, tak? Że jeżeli adwokat być może zna sędziego czy prokurator, tak, i chcą coś zrobić, tak, na okoliczność tego postępowania przez 2 lata ono było zawieszone tylko dlatego, że pan poseł sobie myślił, że ktoś za niego sfałszował podpis. Mimo to, że biegli, stwierdzili, że wszystko, ale 2 lata postępowanie było przeciągane, tak, aby poszło w przedawnienie. I tu jest to samo, bo ten poseł to jest z Platformy, tak, byli założyciele tej szkoły, tak, to chciałbym jeszcze dodać, to był Jan Kozłowski, były prezydent miasta Sopotu, były marszałek województwa, tak, były europarlamentarzysta, tak, i osoby, pan prorektor, który był, on był zastępcą komendanta milicji obywatelskiej w 76 roku, jak to zbadałem, tak, on się cieszył, że on pacyfikował studentów, tak, teraz z powrotem mógł pacyfikować, tak, poprzez ręce innych osób, tak, więc jakby kontekst cały tego, co stowarzyszenia dzisiaj starają się, nie tylko nasze, bo my współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami, tak, które działają na rzecz obywatela i na rzecz przedsiębiorcy, tak, naprawić ten system, bo sądownictwo jest chore same z siebie. Tak
jak... Do tego, panie dyrektorze, wrócimy, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo, proszę bardzo.
A dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże. Proszę...
Jak pani na imię?
Ze Starogardu Gdańskiego.
A jak na imię?
Anna.
Bardzo proszę, pani Anno.
Anna.
Tak. Niestety nie ściszyła pani telewizora,
proszę,
więc
ja
proszę...
Ja chciałam tylko powiedzieć, że... Tak, ściszyłam telewizor.
To teraz proszę kontynuować.
Chciałam powiedzieć tylko, że ta pani prokurator, która występuje w tych sprawach, to ona uważa, że ona jest najmądrzejsza na świecie i nikomu nie da dojść do słowa. Ojejku. I naprawdę powinni ci panowie wystąpić do prokuratora generalnego, żeby już tej kobiecie odebrał jakieś tam prawo, żeby ich upokarzać, tak.
Bardzo dziękujemy, pani Anno. Panowie?
No to jest prawda. Myśmy wystąpili do prokuratora generalnego, jak również odwołaliśmy się od jej decyzji. No, czekamy, mamy nadzieję, że, bo tutaj działamy przy Sejmowej Komisji, tak, naprawy Konstytucji, tak, która ma zmienić jakby stosunek, tak, jesteśmy koordynatorami, tak, pan Grzegorz i ja przy Sejmowej Komisji, ale tutaj jakby kontekst w tym przypadku, tak jak pan powiedział, pan Grzegorz Nicia, my przystępujemy ludziom, tłumaczymy zwykłym, prostym ludziom, którzy potrzebują pomocy, tak? Jak to wygląda? To prawo jest tak skonstruowane, że jak nie kijkiem, to marchewką, ale zawsze łopatą cię dobiją, tak? I pytanie, czy to trafi na adwokata, który zna sędziego, czy prokuratora, który zna sędziego, czy adwokata. I oni się dogadają. Ten system zmian, który proponuje obecna władza, z jakimiś tam pewnie poprawkami i przy udziale stowarzyszeń, ma szansę naprawić polskie sądownictwo. Ma szansę. Bo to sądownictwo jest bezwzględnie do wymiany. Wszystko. Tam jest nic, co nie jest wspólnego. No jeżeli postępowanie o przywrócenie prawa posiadania trwa 9 miesięcy, jesteśmy cały czas na starcie, no to dlaczego tak długo trwa? No bo sędzia nie wie, co ma zrobić. Sędzia wychodzi w trakcie rozprawy się dopytać, co ma zrobić, tak? Jeżeli sędzia, który musi zapytać się, czy można odebrać przysięgę w trakcie zeznania świadka, gdzie przepis mówi wyraźnie, na wniosek strony odebrać przysięgę od świadka. Więc nie ma napisane, czy na początku, czy na koniec, czy w 15 minut po. Więc wystarczy go znać. Nie trzeba więc ingerencji.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Rafał z Sopotu.
Witamy, panie Rafale.
Ja tylko chciałem powiedzieć, bo przysłuchuję się tutaj dyskusji przedstawiciela uczelni sopockiej. Ja jestem akurat absolwentem tej uczelni i tak trochę z drugiej strony chciałem powiedzieć, że ta uczelnia też nie była 100% sprawiedliwa w stosunku czy uczciwa dla studentów. Między innymi zmiana nazwy w trakcie studiów. Obiecywano nam zupełnie inne warunki. I tak trochę teraz patrzę z innej perspektywy na to. Tutaj żądamy sprawiedliwości, a jednak to trafia na ludzi, którzy no jednak do końca nie traktowali nas poważnie. To tylko taki głos.
Dziękujemy panie Rafale, panie dyrektorze.
Bardzo dobrze to jest. Właśnie tutaj pan słusznie powiedział, był pan absolwentem przy zmianie nazwy uczelni. Zmiana nazwy uczelni była za czasów byłego rektora, nie za naszych czasów, gdzie myśmy w 2011. Słusznie tutaj powiedział. Zmienili nazwę, żeby studenci nie mogli rościć do nich różnego rodzaju odszkodowań. I ta zmiana nazwy została zmieniona przed sprzedażą tych udziałów do spółki, której ja byłem przedstawicielem. To było przed 2011 rokiem. Z czegoś, jak pamiętam, to był 2008-2009 rok, wtedy, gdy zaczęli te środki wyprowadzać w większości kwoty. I tu się zgadzam. Ta zmiana nazwy została wtedy zmieniona. Jedyną propozycją, którą na dzień dzisiejszy, tutaj tak jak student powiedział z Sopotu, ma rację, ale on jako student powinien też wiedzieć, kiedy była zmiana nazwy, bo tutaj trzeba powiedzieć, że zmiana nazwy została zmieniona za czasów pana Henryka Pienkosia, gdy był rektorem, bo on był od 2008 roku powołany na funkcję rektora do 2011 roku, tak?
Telewizja Trwam, bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Witam serdecznie, Leszek, ja dzwonię z okolic Kartus i jestem pełen podziwu dla tych panów, ponieważ zakładam, że ci panowie stać ich na to, żeby walczyć z sądownictwem i z praworządnością, natomiast ważne jest to, żeby zwykli ludzie, którzy nie mają środków, którzy są być może niedokształceni, żeby też mogli ewentualnie wspierać się z taką nieprawością, która przez wiele lat poprzedniej władzy była. I tutaj bardzo dziękuję temu panu, który tam, pan Grzegorz, z tego co wiem, żeby ta organizacja pomagała ludziom, żeby ta organizacja wspierała ludzi, ale zwłaszcza ludzi biednych, ludzi, którzy nie mają pojęcia o prawie, a którym być może zdarzyło się coś na ich drodze życiowej, aby bywać w sądzie. I ja podziwiam tych panów, podziwiam ich determinację i oby ta walka również w kontekście tego, że trzeba rozrobić porządek w polskim sądownictwie, bo tak dalej być nie może. I wspieram ich, tych panów, naprawdę, naprawdę bardzo mocno i życzę wszystkiego dobrego. Żeby ich walka była mocna, bo czas skończyć z układem prokuratorsko-sędziowsko-administracyjnym. Wszystkiego dobrego, dobranoc, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Leszku. Panie Grzegorzu.
No bardzo się cieszę za taki głos pochwały z naszej strony. Znaczy ja bym się jeszcze tutaj odniósł do pomocy prawnej i dla osób potrzebującej tej pomocy, a niektórych nie stać. Od 2 lat w naszym kraju jest taka ustawa o pomocy dla osób ubogich, potrzebujących pomocy, tylko ta pomoc moim zdaniem jest fikcją, bo tą pomoc, ona jest wprowadzona jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej, ale to tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie wyłudzanie pieniędzy przez znajomych adwokatów i różne stowarzyszenia, ale które mają układy w starostwach, ponieważ to jest pomoc prawna finansowana przez rząd, ale rozdzielana przez starostwa, czyli duże miasta też. Natomiast tej pomocy mogą skorzystać osoby korzystające z pomocy socjalnej. Natomiast tak naprawdę ta pomoc się skupia tylko i wyłącznie na tym, sprowadza do tego, że ta osoba, która jest udziela tej pomocy, to mówi, to niech pan idzie do adwokata, niech pan napisze pismo, bo ta osoba, która udziela tej pomocy, nic więcej nie może zrobić. Więc ja też bym apelował do rządzących obecnie, żeby zmienić tą ustawę i tą ustawę o pomocy, darmowej pomocy prawnej zmienić. Z tego co wiem, no to takie sygnały do Ministerstwa Sprawiedliwości docierały, minister miał coś z tym zrobić, natomiast no, dobrze by było, żeby jednak była ta pomoc realna i rzeczywista.
No jest fakt taki, że idą bardzo duże środki na to, tak jak tutaj kolega powiedział, i te środki są dysponowane przez administrację samorządową, ale one nie trafiają do pomocy tym naprawdę potrzebującym, tylko one trafiają do elit, bo na takie biuro dostaje się około 4 do 6 tysięcy, tak? Ale ono jest od tego, żeby pomóc.
6 tysięcy złotych,
żeby
za
pomóc
4 godziny,
w tych postępowaniach, tak? To nie jest tylko na zasadzie, tak jak mówię, my dostajemy sprawy w Suwałkach, byliśmy 20 razy, uniewinniliśmy w jednym postępowaniu, trwamy w drugim, tak? Tam sędzia nawet na postępowaniu, w którym otworzył postępowanie, nie wiedział o tym, że my jako stowarzyszenie możemy przystąpić do postępowania bez jego zgody, bo nie ma, bo przepis mówi wyraźnie, na wniosek, który jedna ze stron zgłosi, nie może być odrzucony wniosek przystąpienia stowarzyszenia do postępowania. I myśmy wykazali no, błędy. Urząd Skarbowy ewidentnie odpuścił od zbadania sprawy, gdzie Skarb Państwa stracił bagatela, około z 1,443 mln podatku, no to łatwo zliczyć, to jest około 600 tysięcy, ale uwziął się na jednym człowieku, aby udowodnić mu, że ma zapłacić 8 tysięcy. No to sędzia, który wystarczył, żeby wnioski dowodowe, które my jako stowarzyszenie złożyliśmy, były bardzo czytelne, przesłuchanie osoby, która robiła przelew, administracja, to nie było prywatne, to był prezydent miasta Łomży, tak, więc prezydent miasta Łomży dlaczego przelał pieniądze, gdzie Urząd Skarbowy wiedział, że podmiot nie zapłaci podatku, powinien przelać do Urzędu Skarbowego. Tak? Już by był wszyscy zadowoleni, nic nie byłoby żadnego problemu. No to sędzia nie badał wniosków, które stowarzyszenie złożyło, tylko oddalił. Gdzie sprawa w myśl prawa musi powrócić na nowo, więc tak wygląda ten system sądowniczy, żeby nie zadbać o to, żeby spraw było coraz mniej, tylko żeby spraw było coraz więcej, ale żeby oni mieli wykazać, że ja prowadzę 600 spraw rocznie, albo ja mam 1500, tak? Ale to nie jest prawda. Gdyby system był prawdziwy, zdrowy, to sędzia, który otwiera rozprawę i bada ją rzetelnie na wniosek, czyta wniosek strony i odpowiedź wniosku na ten wniosek, tak, to on wydaje w prostych sprawach od razu. No w przykładzie naszym, no 9 miesięcy trwa coś, co powinno być na jednym rozpatrzeniu. Tak, tak jak w 2014 roku, 10 lutego złożyliśmy, sędzia rozpatrzył wniosek, nas przeczytał, mówi nie, no muszę wstrzymać działania bezprawne. No i to zrobił. A w tym przypadku teraz 9 miesięcy. Ten sam sąd, inny sędzia. I taki jest efekt, więc stowarzyszenia na dzień dzisiejszy powinny uczestniczyć jak najbardziej. Nawet sędziowie pokoju, w których Kukiz wnioskuje i my jako większość stowarzyszeń do tego się przychylamy, tak? Bo drobne sprawy powinni to załatwiać sędziowie pokoju, żeby sędziowie zawodowi zajmowali się sprawami ważnymi, większej wagi, większych umiejętności, wiedzy, która prawnicza jest potrzebna, tak? A na podstawie, czy ktoś komuś ukradł kurę, czy sąsiad komuś zrujnował płot, bo przechodził przez niego. No takie rzeczy powinny być, tak jak kiedyś były rozpatrywane na wniosek kolegach, tak? Dzień dzisiejszy to wszystko jest w sądach po to, no bo sędzia dostaje od każdej rozprawy chyba w mojej ocenie jakieś tam dodatkowe gratyfikacje. No, jeżeli mieliśmy w Sądzie Najwyższym sprawę, gdzie stowarzyszenie przystąpiło i przewodniczący składu, który rozpatrywał, tak, w Sądzie Najwyższym, czyta jako sędzia sprawozdawca, jako sędzia główny prowadzący, tak, i trzeci sędzia w składzie stoi i pan prokurator już teraz po zmianach występuje, mówi tak, przychylam się do wniosku skarżącego o to, że sprawa ma wrócić ponownie do rozpatrzenia do sądu rejonowego w Kartuzach. A pan sędzia odczytał, zapoznał się tą sprawą, tak? I mówi tak, pani sędzia, która tutaj siedzi, faktycznie orzekła w tej sprawie tak, jak tutaj wnoszono w skardze. Pan sędzia, sprawozdawca też tak wniósł, bo dwóch sędziów z składu trzech sędziów orzekło, że to, co my chcemy, że to jest prawda. Ale pan sędzia po rozpatrzeniu występuje do, my wchodzimy na rozprawę, mówi tak, skarżący no miał tutaj rację, prokurator się do tego przychylił, ale my nie mamy czasu pisać uzasadnienia na kilka stron, więc mamy ważniejsze rzeczy. Ja później się dowiedziałem, że ważniejsze rzeczy, bo on jedzie na wykład, bierze 26-30 tysięcy za wykład, no to po co ma siedzieć, pisać uzasadnienie kilka godzin, tak? I co się stało? Sprawa była dla niego bagatela błaha. Bo to chodziło tam o 2000 zł i ktoś miał dostać zawieszenie 2 lata. To jest dla niego błaha sprawa. No więc jakby system, gdy będzie naprawiony, gdy sędziowie zaczną funkcjonować tak, jak powinni. No ja nie mówię, że wszyscy są źli, ale w większości ci sędziowie popełniają błędy.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Janusz z Niemiec.
Witam, panie Januszu.
No to, co właśnie gość powiedział, witam księdza redaktora i gości, to, co pan przed chwilą powiedział, to chodzi o pieniądze. To wszystko łączą pieniądze, nie wartości, nie sprawiedliwość, nie praworządność, o którą walczy u nas Unia Europejska, tylko pieniądze, bo to w inny sposób nie da się wyjaśnić. Dlatego pan prezydent powinien nacisnąć pedał gazu, zrezygnować z 3/5, wrócić pokornie do większości normalnej i szybko wprowadzić reformę. Inaczej to będą po prostu takie rozmowy o niczym, tak mi się wydaje. Ponieważ to nie uzdrowi sytuacji. Pan Waldemar Żurek, prezes, dał do zrozumienia, że po prostu oni wiedzą, o co chodzi, o pieniądze. No tyle bym miał do powiedzenia, no bo cóż tu więcej mówić. Przykładem jest bardzo obrazującym to wszystko, ten cały układ Amber Gold. Widzimy, jak te mechanizmy działają i ludzie po prostu nie wiedzą. Albo są zastraszeni, jak ta pani prokurator, która zastępuje poprzednią, prawdopodobnie przez układ. I jeżeli gdańszczanie znowu wybiorą pana Adamowicza, no to dalej będzie mimo tych wszystkich różnych pociągnięć, bo większość będzie miała rację. Ale co to za rację? Że pieniądze rządzą. No to tyle. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie, panie Januszu, panie dyrektorze.
No, dziękuję bardzo tutaj słuchaczowi, że tak się wypowiedział pozytywnie, tak jak my tutaj. My nie chcemy niczego innego. Każdy, który do nas się zwraca, chce być jakby traktowany na tyle poważnie, że została mu krzywda zrobiona. Czasami jest tak, że on tej krzywdy uczestniczył w tym procederze, że nie znał prawa, które podeszedłby tak, jak jest w normalnym państwie, do urzędnika, który powinien mu pomóc w tej sprawie, że jeżeli on nie wie do końca, jakie jest prawo administracyjne, jakie jest prawo skarbowe czy prawo podatkowe i on gdyby został dobrze poprowadzony, tak, to nie popełniłby tego błędu, za który jest oskarżony. Na dzień dzisiejszy urzędnicy skarbowi, przykro to powiedzieć, mają i urzędnicy celni, no teraz już administracja skarbowo-celna, na szczęście jest powiązana, to na nas wniosek, myśmy w 2013-2014 roku wnosiliśmy jako stowarzyszenie. Dogadajcie się, połączcie się, zróbcie coś mądrego, żeby nie było, że urząd skarbowy wydaje jedną decyzję, a urząd celny inną. I te dwie decyzje dotyczą tego samego tematu, ale każe każdy inaczej. Więc ten mówi, a my za to skazaliśmy, a ten za to. A na dzień dzisiejszy jest to połączone na szczęście, ale administracja skarbowo i celna powinna wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że wydane decyzje przez pracownika, czy to jest kierownika działu administracji skarbowej, on odpowiada za swoją decyzję, a nie, że on pisze w tle. Z upoważnienia dyrektora Izby Administracji Skarbowej, czy z upoważnienia naczelnika Izby Administracji Skarbowej. I on nie odpowiada, ale premię, którą dostaje, w wysokości od 5 do 15%, on ją dostaje na koniec roku czy kwartalnie i on jej nie musi zwracać. Mimo to, że w postępowaniu długo toczącym się przez kilka lat, on de facto zostanie wygrany ten proces. Chyba, że no, podatnik nie zdąży żywotu na ziemi. Tak? Jeżeli on nie żyje, no to wtedy Urząd Skarbowy wygrał. Tak? No, ale jeżeli obywatel czy podatnik będzie żył, będzie na tyle silny, żeby walczyć o tą swoją sprawiedliwość, który jest przekonany, i on nie dlatego, że on nie jest przekonany, on jest przekonany i on wie, że ma rację. Ale racja nie znaczy, że on musi wygrać, tak? Na dzień dzisiejszy w sądach tak jest. Nie masz, w niemieckim prawie jest proste. Są dokumenty stwierdzają stan faktyczny, a dzisiaj Niemcy się burzą, że u nas nie ma praworządności. Ale oni działają na dokumentach. A u nas mówią, że tak nie może być. Ja w Niemczech prowadzę firmę i wiem, jak to wygląda. Tam jest proste. Biało-czarne. Są dokumenty, sprawa zamknięta. Nie ma żadnego tematu. U nas my chcemy to samo tutaj w Polsce, to oni mówią, że tak nie może być. Nie ma praworządności. No to jeżeli my jesteśmy cywilizowanym narodem, tak jak wszystkie narody Europy, no to dajcie nam żyć na własnych zasadach, na takich, jak wy żyjecie.
Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy. Pozdrawiam księdza prowadzącego oraz szanownych gości. Chciałem przedstawić swój punkt widzenia na temat umiejętności prawnych i politycznych naszego narodu. Uważam, że te umiejętności są bardzo słabe. Wynika to ze złego poziomu nauczania zarówno w szkołach średnich, jak również i wyższych. Jestem kolekcjonerem literatury na ten temat i jestem w posiadaniu na przykład książki wydanej przez Bibliotekę Umiejętności Prawnych i Politycznych, która istniała przed wojną. Książkę akurat z tej serii posiadam, książkę o istocie i wartości demokracji, ale wychodziły również inne pozycje. Druga rzecz, którą posiadam, to jest podręcznik Ogólne Podstawy Prawa, podręcznik dla liceów z okresu przedwojennego. Autorem był profesor Mogilnicki, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który po przejściu w stan spoczynku zajął się działalnością adwokacką, a również wydawał podręczniki dla szkół. I uważam, że brakuje nam tej wiedzy. Obywatele nie wiedzą, jak się zrzeszać. No owszem, powstają stowarzyszenia Stop Stop Bezprawiu Bankowemu. Może powinno powstać, warto pomyśleć o powołaniu stowarzyszenia Stop Bezprawiu Prokuratorów, Stop Bezprawiu Komorników, Stowarzyszenie na Rzecz Zlikwidowania Izby Komorniczej, która zniesławia i ośmiesza zawód komornika. No, ja myślę, że ta powszechna umiejętność, wiedza teoretyczna i praktyczna na temat zasad prawnych, ekonomicznych, politycznych powinna cechować nasze społeczeństwo. Wtedy będzie to jakaś profilaktyka i skuteczna zapora przeciwko bezprawiu, tupetowi i działaniu na szkodę obywateli.
Bardzo dziękujemy, panie Michale. Warszawę pozdrawiamy. Panie Grzegorzu.
Ja powiem w ten sposób. Takich stowarzyszeń w naszym kraju działa wbrew pozorom bardzo wiele. Ponieważ my współpracujemy z takimi stowarzyszeniami, to są stowarzyszenia w całej Polsce. Tylko tak, to są stowarzyszenia, inaczej ludzie, dopóki nie dotknie ich sprawa sądowa, czy jakaś urzędnicza, tak? No ja mówię tutaj o przykładach z 15 lat ostatnich, tak? To ludzie uważają, że oni nigdy nie będą mieć nic wspólnego z sądem, z urzędami, z prokuraturą, z policją i u nas obywatele nie chcą się zrzeszać, nie chcą się uświadamiać, dopiero szukają pomocy, jeżeli...
Kiedy spotka ich krzywda i niesprawiedliwość.
Tak, dopiero wtedy się zgłaszają, pukają, natomiast są, w Polsce jest bardzo, bardzo, bardzo dużo takich stowarzyszeń i te stowarzyszenia naprawdę pomagają. Ale tak jak mówię, ludzie garną się do tych stowarzyszeń dopiero w ostatniej chwili i to już wtedy, kiedy już czasami jest za późno. Bo do nas na przykład zgłaszają się osoby z problemami, ale już mają w ręku prawomocne wyroki. Gdzie ewidentnie widać, że taki wyrok jest niezgodny z przepisami. Można by go było uchylić wcześniej, podważyć, napisać apelację. Natomiast ta osoba nie wiedziała, co zrobić. Często osoby się załamują, tak? Po prostu popadają w depresję i gdy wracają do sprawy po kilku latach, jest za późno, tak? No, jest za późno i my nie możemy już nic zrobić. Natomiast taka osoba się powinna zgłosić do nas jak najwcześniej, na etapie, gdy się sprawa jeszcze toczy, a nie dopiero po zakończeniu sprawy.
No tutaj ważną taką rzeczą jest, że sąd na wniosek stowarzyszenia jeszcze nie jest na tyle przystosowany do tego, że stowarzyszenia przystępują do postępowań jako strony i wnoszą wnioski dowodowe, więc stara się jakby wymusić brak realizacji tego zapisu ustawowego, ale na szczęście umiejętność, myślę, że w większości stowarzyszeń i reprezentantów tych stowarzyszeń powoduje to, że stowarzyszenia pomagają. Ale podam taki przykład. Myśmy ostatnio w takim postępowaniu uczestniczymy, że ktoś zawarł z kimś umowę na poczet wpłaty kwoty 550 tysięcy na poczet zakupu pewnej nieruchomości. Tej kwoty nie wpłacił. Wpisał się na hipotekę. My wnioskujemy do sądu o uchylenie tego postępowania, a sąd mówi, nie, no to, że nie wpłacił, to nie ma znaczenia. Ale przecież ktoś się poddał wpisowi tego na hipotekę. Oczywiście, że tak. No człowiek w dobrej wierze, notariusz go do tego przekonał, tak, że ma takie oświadczenie napisać. No nie miał wiedzy, że jakie skutki prawne to za sobą ciągnie. No wpisał, że ten w określonym terminie 2 miesięcy wpłaci mu 550 tysięcy, tak? No to on wpisał hipotekę na 600 tysięcy. Co za tym poszło? Ten nie wpłacił złotówki, ten ma hipotekę na 600 tysięcy, nie może sprzedać. A sąd mówi, to go nie interesuje, no trzeba założyć proces. No wkład trzeba wpłacić 30 tysięcy. No ten człowiek nie ma tych 30 tysięcy. No i na takim zasadzie to odbywa się. No to trzeba o zwolnienie z kosztów i tak dalej, i tak dalej. No to sąd pisze, że majątek jest znaczny, więc zwolnienia z kosztów nie ma. I takich procedur administracyjnych, które sądy realizują, patrząc na administrację samorządową, która tak naprawdę ona jest głównym mechanizmem błędów, tak? No bo jeżeli samorządy, my występowaliśmy właśnie, tak jak tutaj słuchacz powiedział, stop bezprawiu, stop prokuratorom nieuczciwym, stop komornikom, sędziom. My w 2014 roku po wyborach samorządowych, które były, no oficjalnie sędziowie Sądu Najwyższego stwierdzili, tak, te wybory były nielegalne, bo te książeczki nie powinny być, bo przepis mówi jasno, miała być karta do głosowania. Co się dzieje? My występowaliśmy, było miasteczko przed Sądem Najwyższym, jak kilka stowarzyszeń było i sąd mówi, no tak, no ale teraz już nie mogę, bo wniosek został złożony już po uprawomocnieniu, po 60 dniach, więc nie możemy nic zrobić, uznajemy, że to jest ważne. I ten cykl tak się toczy, nie? No to sędzia zawodowy, no sędzia Żurek z KRS-u, no to tutaj dużo by można mówić, ale my byliśmy na kilku spotkaniach z nim, no jest osobą, która nie stoi na stanie prawnym, tylko ona stoi na bronieniu swoich kolegów, tak, którzy no, będą zawsze pokrzywdzeni. No, jeżeli sędzia jest pokrzywdzony, który dostaje 20 ileś tysięcy, tak, a następnie za wykład, który on dostaje 25 tysięcy, nie wiem, raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu, ale bo nie ma czasu napisać uzasadnienia, no, to ja się pytam, czy on jest sędzią, czy on jest zawodowym wykładowcą. To są fakty.
Ostatnie pytanie, bo pozostały nam 3 minuty do zakończenia naszego programu. Jaka przyszłość Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie, panie dyrektorze? Będzie istnieć, nie będzie? Będziecie walczyć?
Tutaj słuszne pytanie. Szkoła w związku z tym, że przybrała jakby cykl potrzeb rynku, mechanizm naprawy różnych administracyjno-gospodarczych przestrzeni, podjęła kierunek ten bezpieczeństwa wewnętrzny po to, żeby przy obecnej władzy, gdzie władzy, która jest no, bardzo stosunkowo dobrze nastawiona na jakby priorytety parlamentarne ze względu na patriotyzm, odrodzenie bezpieczeństwa i odrodzenie jakby wizerunku Polski, tak? Podjęta została uchwała w grudniu, jeszcze przed napaścią, że szkoła będzie miała imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak? Nie zdążyliśmy tego wdrożyć. Tak? Mieliśmy już oddział, wstępnie rozmowy były poprowadzone przez wojewodę łódzkiego i tutaj naszą szkołę, że otwieramy oddział szkoły w Łodzi. Tak? No wszystko jest w zawieszeniu. Tak? No dopóki sąd nic nie zrobi, no to trudno jest, żebyśmy cokolwiek mogli zrobić. No tutaj sąd jest decydentem, bo my jakby zajęcia prowadzimy, mimo to, że studentów bardzo dużo zrezygnowało, bo no, warunki zostały pogorszone, no zrezygnowało, ale my nie odstąpimy, i to tutaj świadomie mówię, nie odstąpimy od prowadzenia działalności edukacyjnej, mimo to, że żeby nie dać satysfakcji tym, którzy napadli na szkołę, żeby nie odpowiedzieli za to. Bo w momencie, gdy szkoła przestanie, bo im chodzi o to, żeby szkoła przestała funkcjonować, to nie ma poszkodowanego. To jest jakby cel z góry założony. I sądownictwo w tym kierunku też idzie.
Panie Grzegorzu, ostatnie zdanie.
Uważam, że trzeba walczyć z bezprawiem sądów, które, powiem w ten sposób, cały czas w sądach mamy ludzi, którzy wyrośli, którzy się uczyli od sędziów z poprzedniej epoki, tak? Jeszcze z czasów PZPR-u. I pomimo tego, że to już jest nowe pokolenie, jednak oni byli kształceni przez swoich kolegów, swoich nauczycieli. z czasów PZPR-u i oni mają tą mentalność i działają na rzecz ludzi z tamtej epoki. Trzeba to zmienić.
Bardzo dziękuję. Bezprawie wobec Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studiu telewizji TVAM rozmawialiśmy z panem Januszem Hirszem, dyrektorem generalnym Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie i z panem Grzegorzem Nicią, współzałożycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepokonani Polska. Bardzo gorąco dziękuję panowie. Dziękuję także widzom telewizji TVAM. Bóg zapłać. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.